porządku sesji. W tej chwili zajmiemy się punktem 9 porządku sesji według pierwotnego porządku. Jest to projekt uchwały PU 1219/17 w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w Poznaniu. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski rozpocznie prezentację, a kontynuowała będzie pani konserwator, pani Joanna Bielawska-Pałczyńska. Bardzo proszę. A państwa proszę już o uwagę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, za chwilkę wespół z panią konserwator przedstawimy założenia projektu uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w Poznaniu. Cieszę się, że możemy państwu radnym przedłożyć ten projekt uchwały z rekomendacją oczywiście do jego pozytywnego przyjęcia. Jest to uchwała, która była na pewno pożądana, oczekiwana od bardzo dawna. Pracowaliśmy nad nią w sumie ponad 2 lata, dlatego że uchwalenie i zaproponowanie rozwiązań dla tak historycznego obszaru, jakim jest przestrzeń staromiejska dawnego miasta średniowiecznego w murach, jest niezwykle pracą wymagającą. Jest to oczywiście historia naszego miasta, jest to serce Poznania. Wymagało to inwentaryzacji wszystkich obiektów. Była to naprawdę detaliczna praca przede wszystkim pracowników Biura Konserwatora Zabytków na czele z panią konserwator i z tego miejsca chciałem już podziękować za tę pracę, właśnie nad Parkiem Kulturowym. Ale tak naprawdę ta praca składała się z wielu etapów, z licznych konsultacji, spotkań, rozmów z zainteresowanymi, z mieszkańcami, z przedsiębiorcami. Staraliśmy się wypracowywać rozwiązania, które mają chronić tę przestrzeń przed zjawiskami niepożądanymi, przed zachowaniami, które ingerują w tkankę historyczną tego obszaru, o czym oczywiście za chwilkę szczegółowo powie pani konserwator. Rzecz jasna, Park Kulturowy to jest dla nas też jedno z narzędzi, które mają na celu porządkować przestrzeń staromiejską, zwłaszcza Starego Rynku i okolic. I nie traktujemy tego jako działanie w oderwaniu od innych, które miasto podejmuje w przestrzeni Starego Miasta i Starego Rynku. Dla przykładu wspomnę o tym, że na najbliższej sesji, to jest 6 marca, będą państwo radni głosować upoważnienie dla prezydenta miasta Poznania, dzięki któremu będziemy mogli złożyć w rozpisanym konkursie o dofinansowanie unijne środki na modernizację, rewaloryzację płyty Starego Rynku. Jak państwo wiecie, na Komisjach Polityki Przestrzennej, Komisji Rewitalizacji, Komisji Kultury prezentowaliśmy koncepcję rewaloryzacji tej przestrzeni, która ma na celu oczywiście zachowanie zabytkowych rozwiązań, jeśli chodzi o posadzkę płyty Starego Rynku, ale niemniej oczywiście w nowej wersji, wersji wygodnej dla mieszkańców, dla przychodniów, uwzględniając też potrzebę oczywiście także przebudowy mediów, które są istotne z punktu widzenia też wydarzeń, które dzieją się w przestrzeni płyty Starego Rynku. Działania na Starym Mieście to także działania związane z aktywizacją działań kulturalnych, społecznych. Od kilku lat miasto organizuje liczne przedsięwzięcia mające na celu pobudzić, zaktywizować przedsiębiorców, podmioty, instytucje kultury, które działają w przestrzeni Starego Rynku po to, żeby to miejsce coraz mocniej kojarzyło się z tą kulturą przez wielkie K, a niekoniecznie z tymi działaniami, które nie zawsze chcielibyśmy, żeby były na Starym Rynku obecne. Oczywiście w parze idą działania też związane z poprawą bezpieczeństwa. Nie da się ukryć, że jest to działanie wielowymiarowe, ale jednak wspólna praca i miasta, i Straży Miejskiej, a też policji, różnych instytucji powoduje, że liczba zdarzeń, liczba też rzeczy, które dzieją się w przestrzeni Starego Rynku z pewnością maleje. Inwestujemy też w bezpieczeństwo. Pamiętacie państwo, że przed 3 laty wymieniliśmy całkowicie oświetlenie na płycie Starego Rynku. Poprawiliśmy również estetykę ogródków gastronomicznych, dzięki czemu również ta przestrzeń wygląda nieco inaczej i nie ma takich sytuacji, jak to było jeszcze kilka lat temu, że kamery monitoringu miejskiego nie obejmowały płyty całej Starego Rynku, ponieważ to wielkie namioty, które były porozstawiane na przestrzeni placu rynku, Starego Rynku, przysłaniały widoczność operatorom kamer monitoringu. Polityka miasta związana również z rewaloryzacją placu kolegiackiego, wspomnianego przeze mnie Starego Rynku, powoduje, że i ta konsekwencja również w naszych działaniach, że tą przestrzenią zaczynają też się interesować inwestorzy. Nie jest absolutnie dziełem przypadku, że Po wielu latach udało się uruchomić inwestycję związaną z rewaloryzacją, z remontem zabytkowego Pałacu Mielżyńskich. Jest to obiekt prywatny, ale dzięki temu, że miasto Poznań, również pani konserwator zaangażowała się w te działania, prywatny inwestor mógł ruszyć z tą rewaloryzacją. Liczne remonty kamienic wokół Starego Rynku to też nie jest dzieło przypadku. To również fakt, że prywatny sektor, ale i mieszkańcy widzą jednak pewną progresję działań, które mają zmierzać do przywrócenia blasku temu miejscu, co nie znaczy, że nie ma jeszcze problemów, z którymi się nie należy mierzyć. Park kulturowy z pewnością jest jednym z narzędzi, który da większy oręż miastu właśnie w zabieganiu o to, żeby ta przestrzeń była przestrzenią, o którą się dba, żeby było to dziedzictwo kulturowe wyeksponowane i mam nadzieję, że tym narzędziem uda nam się jeszcze lepszy sposób to zabezpieczyć. Wyprzedzając też pytania niektórych z Państwa, czy na tym parku kulturowym dla tego obszaru zamierzam poprzestać? Oczywiście, że nie. My już na etapie pracy nad parkiem kulturowym wspominaliśmy, że jest to pewnego rodzaju pierwszy etap. Z uwagi na, tak jak powiedziałem, bardzo skrupulatną pracę, którą musieliśmy włożyć w inwentaryzację tej przestrzeni, naprawdę taką pracę detaliczną. Trudno byłoby się zabrać od razu za całe Śródmieście, uwzględniając to jeszcze Jeżyce, Łazarz, Wildę i pozostałą część Starego Miasta. Co nie znaczy, że to narzędzie może być stosowane wszędzie. To na pewno odnosi się do obszarów jednak historycznych, więc też na pewno będziemy skrupulatnie analizować kolejne obszary i oczywiście konsultować z Państwem. Pamiętajmy też, że równolegle trwają prace nad siostrzaną uchwałą, jaką jest uchwała o parku, o uchwała krajobrazowa. Jest to uchwała oczywiście, która odnosi się do całego obszaru miasta z wyłączeniem właśnie obszaru staromiejskiego, więc te uchwały ze sobą będą korespondować i też będziemy monitorować efekty tej uchwały, z którą wiążemy również duże nadzieje, więc to też będzie argument i podstawa do dalszych analiz, w jaki obszar w kolejnych etapach w przyszłości chcielibyśmy objąć również parkiem kulturowym. W tej chwili przekażę głos pani konserwator, która przedstawi Państwu radnym bardziej szczegółowe założenia projektu uchwały razem z autopoprawkami, które dzisiaj przedłożymy. I oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Bardzo proszę pani konserwator.
Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, przedstawiam Państwu projekt uchwały PU numer 1219 w sprawie utworzenia parku kulturowego na terenie Starego Miasta w Poznaniu. Przypomnę, że idea utworzenia parku kulturowego na obszarze miasta Poznania została zawarta w przyjętym w 2013 roku przez Radę Miasta Poznania zintegrowanym programie odnowy i rozwoju Śródmieścia na lata 2014-2030. A 15 maja 2016 roku, czyli 2 lata temu, została przyjęta przez Państwa uchwała inicjująca, określająca granice planowanego parku, jak i podstawowe cele zastosowania tej formy ochrony zabytków. Po analizach urbanistyczno-przestrzennych zarekomendowaliśmy utworzenie parku na najcenniejszym kulturowo obszarze Starego Miasta, sercu miasta lokacyjnego w granicach murów. Rekomendowane granice wynikały również z uwarunkowań formalnych. Obszar objęty jest w 97% powierzchni obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszar staromiejski w Poznaniu, oprócz fragmentu terenu w rejonie ulicy Stawnej. Jest to szczególnie istotne ze względu na ustawowy zapis o obligatoryjnym sporządzaniu planów miejscowych dla obszarów, dla których utworzono park kulturowy. Najważniejszym celem utworzenia parku kulturowego jest ochrona najcenniejszej przestrzeni publicznej oraz spełnienie bardzo szerokich oczekiwań społecznych w zakresie estetycznego uporządkowania obszaru Starego Miasta z pełnym poszanowaniem dziedzictwa kulturowego. Zasady kształtowania polityki przestrzennej na obszarze Starego Miasta zostały w dużej mierze sformułowane w wielu dokumentach i opracowaniach miejskich dotyczących polityki reklamowej, ogródków gastronomicznych, mebli miejskich, nawierzchni chodników czy estetyki elementów infrastruktury. Utworzenie parku kulturowego ma na celu wprowadzenie tych zasad jako obowiązującego aktu prawa miejscowego oraz umożliwienie ich skutecznego stosowania i egzekwowania. Widoczne efekty estetyczne w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, miastach, które utworzyły już parki kulturowe, pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że jest to bardzo skuteczne narzędzie zarządzania estetyką i przestrzenią publiczną. Utworzenie parku kulturowego wynika z troski o wizerunek miasta i to na wielu płaszczyznach. Nasza uchwała określa między innymi reguły spójnego wyglądu ogródków gastronomicznych, ich lokalizacji, parametrów czy elementów wyposażenia. Określa zasady dotyczące prowadzenia handlu, reguluje na przykład kwestie sprzedaży ulicznej czy handlu obwoźnego. Odnosi się do form i parametrów szyldów, w tym, co dla nas bardzo cenne, chroni na przykład szyldy historyczne, które na tym obszarze występują. Ale co tutaj też nadrzędne, nasza uchwała dąży do skutecznego ograniczenia samowoli reklamowej. Eliminuje wielkopłaszczyznowe komercyjne reklamy, zasłanianie, wyklejanie witryn, czyli wszelkie negatywne zjawiska niepożądane w tej przestrzeni. Ale określa również zasady dotyczące stosowania reklam. Eliminuje obnoszenie nośników reklamowych, czyli tak zwane chodzące reklamy, czy mobilne reklamy na samochodach i przyczepach, które do tej pory nie można było żadnymi regulacjami wyeliminować. Reguluje również dla nas bardzo istotne kwestie dotyczące prowadzenia prac remontowych czy robót budowlanych. Odnosi się szczegółowo do sposobu przeprowadzania renowacji, elewacji zabytkowych budynków, konserwacji ich wystroju czy wymiany stolarki okiennej. Określa także zasady montażu urządzeń technicznych. I jest próbą uporządkowania negatywnych zjawisk, które się w tej przestrzeni pojawiają, na przykład tak zwanego zanieczyszczenia hałasem i światłem poprzez montaż urządzeń i instalacji nagłaśniających, czy elementów agresywnego oświetlenia, montażu urządzeń technicznych, na przykład klimatyzatorów czy anten w miejscach wyeksponowanych. Sformułowanie jasnych i konkretnych zasad, jakim mają być podporządkowane różnorakie przedsięwzięcia podejmowane na tym terenie, uważamy, że ułatwi wszystkim zainteresowanym prowadzenie działalności, wykluczy dowolność i uznaniowość. Na przykład na ograniczeniu wielkości liczby reklam skorzystają wszyscy przedsiębiorcy, bowiem oddziaływanie pozostałych reklam będzie większe niż w ich obecnym nadmiarze czy nieładzie. Po opracowaniu założeń oraz wstępnego tekstu w terminie od 21 czerwca do 14 lipca zeszłego roku zbieraliśmy wnioski do projektu uchwały. Równocześnie projekt uchwały został udostępniony w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków, upubliczniony w internecie, a przedłożone wnioski stały się podstawą do wprowadzenia korekt zapisów. Ponadto w terminie od 1 października do 15 listopada zorganizowaliśmy serię wydarzeń konsultacyjno-informacyjnych wokół uchwały o tworzeniu Parku Kulturowego Stare Miasto. W ramach prowadzonych konsultacji społecznych odbyły się kolejne dwa spotkania, jedno w październiku, drugie w listopadzie, oraz warsztaty projektowe w Arsenale, które spotkały się z bardzo żywym zainteresowaniem. Ponadto w weekend z 4 na 5 listopada przy Galerii Miejskiej Arsenał stanął punkt konsultacyjny, przy którym mieszkańcy mogli zapoznać się z najważniejszymi założeniami uchwały. Istotnym elementem działań promocyjnych związanych z działaniem punktu konsultacyjnego był spacer po Starym Mieście, prowadzony przez pracownicę naszego biura, też z udziałem części państwa radnych. Dodatkowym elementem odkrywania tożsamości Starego Miasta było przygotowanie w dniach 23 listopada do końca grudnia wystawy zatytułowanej W sercu miasta i ludzi, która stanęła w pasażu Jana Baptysty Quadro, obecnie stoi też na terenie urzędu. Bardzo ważną informacją jest to, że w międzyczasie już zyskaliśmy również pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków dotyczącą zamiaru tworzenia parku kulturowego Stare Miasto. Dzięki zebranym wnioskom, opiniom, uwagom, w tym również od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ponownie przeanalizowaliśmy zapisy uchwały, uwzględniając znaczną część zgłoszonych sugestii dotyczących głównie witryn, kolorystyki, ochrony historycznych szyldów, ograniczeń agresywnej reklamy oraz przepisów dotyczących egzekucji ustaleń. W toku prac nad uchwałą oraz na etapie rozpatrywania wniosków i opinii uwzględniliśmy interesy restauratorów, mieszkańców, klientów oraz innych użytkowników przestrzeni Starego Miasta. Jeszcze jedna ważna kwestia. W kontekście rozpatrywania opinii szczególnie wnikliwie analizowany był postulat restauratorów, właścicieli i najemców lokali gastronomicznych zlokalizowanych w obrębie Starego Rynku na odcinku między ulicami Wielką i Woźną. Ważąc interesy wszystkich użytkowników tej przestrzeni, uznaliśmy, że ten odcinek Pierzei Rynku ze względu na szczególną ekspozycję tego miejsca oraz bezpośrednie sąsiedztwo ratusza musi mieć indywidualne, jedyne i niepowtarzalne zagospodarowanie. Jest to obszar o największej atrakcyjności i jako taki powinien być właściwie eksponowany, szeroko dostępny oraz powinien posiadać intuicyjne i uporządkowane zagospodarowanie. Niemniej zdając sobie sprawę z potrzeb właścicieli i najemców lokali gastronomicznych, powyższa uchwała umożliwia na tym odcinku, podkreślę, że po raz pierwszy formalnie, lokalizację ograniczonych obszarowo ogródków gastronomicznych o specjalnym sposobie ich urządzenia. Dopuszczona została zatem możliwość sytuowania parasoli o szerokości czaszy od 3,5 metra do 4 metrów, co pozwoli zachować elastyczność doboru parasola w zależności od szerokości elewacji. Z drugiej strony priorytetem organizacji tej przestrzeni stała się dostępność dla wszystkich użytkowników poprzez zachowanie ciągu pieszego oraz funkcjonalność przedpola ratusza. Nawiązując do postulatów wyrażanych przez różne środowiska, chcielibyśmy, by Stare Miasto w Poznaniu szczyciło się mianem największej miejskiej atrakcji turystycznej, godnie prezentującej zachowane dziedzictwo kulturowe, a także by stało się jego najbardziej reprezentacyjną i elegancką przestrzenią publiczną. Oczywiście jest to początek całego procesu porządkowania przestrzeni, który być może będzie musiał ewoluować. Ale musimy go rozpocząć, korzystając z narzędzi, jakie daje ustawodawca. Jest to wielkie wyzwanie, ale i ogromna szansa na poprawę jakości przestrzeni publicznej. Wskazuje też na to zeszłoroczny raport NIK-u o parkach kulturowych już utworzonych na terenie naszego kraju, który jednoznacznie pozytywnie ocenia utworzenie parków kulturowych, szczególnie we Wrocławiu i w Krakowie, które w ocenie inspektorów stanowią bardzo dobry instrument porządkowania przestrzeni publicznej i w związku z tym tutaj rekomendują utworzenie dalszych tutaj parków. Na koniec tej prezentacji chciałabym jeszcze Państwu przedstawić autopoprawkę, z których część zapisów powstała z inicjatywy Państwa Radnych. Są to zmiany w trzech paragrafach, które mają na celu uściślenie i uszczegółowienie zapisów uchwały w celu jej skuteczniejszej realizacji oraz precyzyjnym ujęciu zapisów tekstu uchwały dla przepisów przejściowych. I tak w paragrafie siódmym uściślamy tutaj te nasze zapisy o profil usług. W paragrafie dziewiątym dodajemy zgodnie tutaj z sugestiami Państwa Radnych, poszerzamy ten zakres treści możliwy do umieszczenia na szyldzie o datę założenia działalności gospodarczej, profil działalności czy imię i nazwisko właścicieli. W paragrafie 18 odejmujemy tutaj słowo w szczególności i w ten sposób zawężamy katalog, żeby ograniczyć jakieś tutaj szersze pole niedomówień. I w konsekwencji powyższego dodajemy jeszcze dodatkowy ustęp dotyczący ogródków gastronomicznych zlokalizowanych właśnie na Pierzei między ulicami Woźną i Wielką, dopuszczając funkcjonowanie ich w obecnej, zeszłorocznej formule przez kolejne 12 miesięcy. Dodatkowo w treści uzasadnienia dodajemy zdanie, że niemniej biorąc pod uwagę, iż funkcjonowanie w praktyce zapisów uchwały może w przyszłości być przedmiotem modyfikacji. Założyć zatem należy możliwość pewnych zmian przyjętych w uchwale zasad, dążąc do tego, aby korzystanie z tej przestrzeni przy docenieniu jej walorów odpowiadało społecznym oczekiwaniom, zwłaszcza że planowana jest modernizacja płyty Starego Rynku, która otworzy możliwość ponownego przeanalizowania niektórych elementów zagospodarowania tej przestrzeni. Tak więc, tak jak już mówiłam, zmiany te mają na celu uściślenie zapisów uchwały w celu jej skuteczniejszej egzekwowalności oraz na precyzyjnym ujęciu zapisów tekstu uchwały dla przepisów przejściowych. Dodatkowo składam dzisiaj jeszcze drugą autopoprawkę. Jest to autopoprawka techniczna dotycząca aktualizacji podstawy prawnej, ponieważ od momentu złożenia projektu w grudniu znowelizowały się uchwały wymienione w naszej uchwale i w związku z tym to była konieczność tej aktualizacji. Bardzo proszę Państwa radnych o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przedstawię teraz opinię komisji, które opiniowały projekt. Komisja Rewitalizacji zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Polityki Przestrzennej głosowała 6 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące i też opinia pozytywna. Komisja Kultury i Nauki sformułowała poprawkę do projektu uchwały i komisja proponuje umieszczenie w projekcie uchwały zapisów w brzmieniu: w lokalu, w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna oraz w lokalu wykorzystywanym przez przedsiębiorcę do organizacji imprezy, zakazuje się prowadzenia działalności usługowej o charakterze erotycznym. I to zostało przyjęte w głosowaniu 7 za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący, 1 obecny. Rozumiem, że ta poprawka nie została przyjęta w autopoprawce. Nie. Czy ją będziemy musieli głosować. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Opinia pozytywna. 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w imieniu komisji tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Pan radny Artur Różański w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, chciałbym, żeby głos w imieniu klubu dzisiaj zabrzmiał wyjątkowo wstrzemięźliwie. Nie chodzi o jakąś dosadną krytykę tego projektu. Ja zgłaszałem pewne wątpliwości na Komisji Kultury co do zapisów tej uchwały. Pani konserwator odpowiadała, powołując się między innymi na rozwiązania wrocławskie, o ile dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam, pani konserwator?
Tak.
No i to jest właśnie to. Ja powiem tak, rozumiem ideę i chęć. Co więcej, zgadzam się z nią. Natomiast no, żywię istotne obawy, które formułowałem dość konkretnie na Komisji Kultury, że ta propozycja będzie nieskuteczna. I teraz dzisiaj wyjątkowo inaczej, nie powiem swoim głosem, tylko powiem głosem redaktora Marcina Rybaka z Polska The Times. To jest artykuł z 19 lutego. Jak striptiz na wrocławskim rynku wygrywa z urzędnikiem? Obowiązujące od pół roku przepisy zakazujące w centrum Wrocławia działalności o charakterze erotycznym oraz nagabywania przechodniów są martwe. Choć za ich złamanie grozi nawet areszt, przedsiębiorcy mają miejskie prawo w nosie. A Straż Miejska jest bezradna. Od lipca ubiegłego roku w ścisłym centrum Wrocławia na terenie tzw. parku kulturowego nie wolno prowadzić działalności usługowej o charakterze erotycznym. Inny przepis zakazuje działalności handlowej lub usługowej polegającej na nagabywaniu osób przebywających na obszarze parku kulturowego, a także polegającego na powiadamianiu o towarach, usługach lub imprezach. Każdy, kto wieczorem przechodził przez rynek, wie, o czym mowa. Nagabywanie to prawdziwa zmora mieszkańców i turystów od lat. Zaczęło się od pań z różnymi parasolkami, krążyły po rynku i namawiały. Przypominam Państwu, że ja cytuję to dotyczy Wrocławia, a co do Poznania to jest ten. Mogłoby to być o Poznaniu. Krążyły po rynku i namawiały, by skorzystać z jednego z erotycznych klubów. Na początku było dwa, teraz są już cztery i dwa kolejne w najbliższej okolicy. Są też mężczyźni naganiacze, cały czas jak w Poznaniu. Niektórzy z nich to obcokrajowcy. Nie ma na nich siły, mimo że łamanie przepisów o parku kulturowym to wykroczenie i dość surowo karane, bo grozi za to nawet do 30 dni aresztu. I dodatkowo konfiskata tego, co do łamania prawa wykorzystywane. Uchwałę o zakazie nagabywania i zakazie usług erotycznych zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego prywatny przedsiębiorca. W jego kamienicy mieści się jeden z klubów. Przedsiębiorca określił w skardze jako ten lokal jako luksusowy bar i restaurację z tańcami artystycznymi. Dokładnie tak, jak przewidywałem na Komisji Kultury. Zdaniem skarżącego przedsiębiorcy Rada Miejska nie powinna się wtrącać do tego. Sąd wszystkie te argumenty odrzucił, tak jak pani konserwator mówiła. Nie, jednakże mimo tego każdego wieczora osoby spacerujące po rynku są nękane przez naganiaczy. Namawiają do skorzystania z oferty jednego z kilku klubów z tańcem. Ostatnio częściej mówią o tańcu artystycznym niż erotycznym. Dokładnie tak, jak przewidywałem, że będzie w Poznaniu. Choć bywa i tak, że przechodnie są zapraszani wprost na striptyz. Wczorajszego wieczoru byłem ze znajomymi z Wielkiej Brytanii na rynku i byłem zażenowany zachowaniem pani, a także paniów, którzy zaczapiają i zapraszają do nocnych klubów. Polecam Państwu ten artykuł w Polska The Times. No to właśnie pokazuje, jak niestety mimo wygranej Wrocławia przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, te dokładnie albo bardzo podobne przepisy nie zadziałały. A jak wiemy dobrze, nie ma nic gorszego niż wprowadzenie prawa nieskutecznego, bo no to ośmieszy władzę. No nie będzie mnie to strasznie martwić, bo ośmieszy władzę, która nie jest moja, ale będzie mnie to martwić. Ponieważ ja codziennie przez ten stary rynek przechodzę i tak jak spotykam dziewczyny, to im, jak mnie namawiają do wejścia do klubu, to zadaję im pytanie i namawiają dokładnie tymi słowami, jak pan kupi piwo, to będzie pan mógł siedzieć cały czas i patrzeć. Ja mówię, dziecka, ale po co? Ale z panami mam już trochę problem, bo się w ogóle czuję niekomfortowo. W związku z tym martwi mnie to, że niestety to rozwiązanie, będące jednak dość dużej części kalką z wrocławskiego, okaże się nieskuteczne. I to jest takie główne klucz wystąpienia, które chciałbym Państwu przedstawić. Ja mam jedno pytanie albo stwierdzenie. Chciałbym o jasną odpowiedź w tej kwestii. Pani konserwator, czy oprócz tego aspektu, jednym z elementów kolorystyki lokalnej na całym świecie są muzycy, którzy przystają w danym miejscu, grają, zbierają pieniądze. Ja powiem uczciwie, mi się to podoba. Oczywiście są różni muzycy, grają różną muzykę, czasami jest nieznośne. Ciężko wyznaczyć tą granicę, ona jest nieostra, kiedy to jest kicz, a kiedy jest to artystyczna działalność. Mam wrażenie, po przeczytaniu tej uchwały, że zgodnie z tą uchwałą w tym momencie na terenie parku kulturowego takie coś nie będzie możliwe. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy coś takiego jest możliwe, to proponuję na przykład wrzucenie w internecie Jimmy Fallon i Miley Cyrus i zobaczenie, jak Jimmy Fallon i Miley Cyrus grają na terenie dworca w Nowym Jorku i zobaczenie, że po prostu gdyby spróbowali to zrobić zgodnie z przepisami, no to od urzędników wszyscy by się dowiedzieli i byłby tam milion osób, no, czyli po prostu byłoby to niemożliwe. No czasami takie zdarzenia artystyczne trzeba przeprowadzać zaskoczenia bez uzgodnień z urzędnikami, jeżeli chce, żeby one miały taki swój koloryt i żeby jednocześnie nie spowodowało to zagrożenia bezpieczeństwa. Ja, jeżeli ta uchwała zakaże również tego typu działalności, a tak ja ją rozumiem, no nie będę mógł poprzeć tej uchwały w żaden sposób. Ona, myślę, że jeszcze padnie dzisiaj kilka głosów również z naszego klubu. Ona w pewnych kwestiach jest zbyt restrykcyjna, a w tej głównej kwestii, na której nam zależy, najprawdopodobniej okaże się zupełnie nieskuteczna. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz w imieniu klubu radnych, we własnym już, to jeszcze najpierw zapytam, czy jeszcze w imieniu innych klubów ktoś chciał zabrać głos. Jeśli nie, to teraz debata indywidualna. Pani radna Joanna Frankiewicz, bardzo proszę, w imieniu własnym.
Ja powtórzę w dużej części to, co mówiłam już na Komisji Kultury, ale widzę, że tu tak naprawdę poza jakimiś drobnymi kosmetycznymi zmianami niewiele się zmieniło. Otóż zgadzam się z panem radnym Różańskim i o tym mówiliśmy również na komisji, że ta uchwała nie rozwiąże nam problemu, na którym najbardziej nam zależy, czyli problemu nagabywania klubów go-go i usług, szeroko rozumianych usług erotycznych. To nie jest narzędzie, które byłoby w tym przypadku skuteczne, a równocześnie zwracam państwu uwagę na rozdział trzeci, paragraf siódmy, działania reklamowe. Skupiliśmy się w dyskusjach komisyjnych, skupiliśmy się tak naprawdę na tych klubach go-go, na sferze również punktów gastronomicznych, na rozmiarze ogródków. Nadmieniam, że te drobiazgowe wyliczenia, jeśli chodzi o rozmiary ogródków w obliczu czekającej nas modernizacji płyty Starego Rynku, w tej chwili są trochę, szybują trochę w powietrzu, ale nie na tym się chciałam skupić. Chciałam się skupić na paragrafie, na rozdziale trzecim, działania reklamowe. W ogromnej części ten paragraf opisuje niemożliwość prowadzenia szeroko rozumianej reklamy. I otóż mówiliśmy tutaj o ulotkach reklamujących szkoły językowe, ale przecież na Starym Rynku reklamuje się również wydarzenia ze wszechmiar, nie tylko wydarzenia, ale usługi ze wszechmiar pożyteczne, że nadmienię o różnego rodzaju działaniach kulturalnych, nie mających nawet formy imprezy, bo ja wiem, że reklamowanie imprez tutaj w jakimś stopniu jest dopuszczone, ale mówię o bardziej reklamowaniu działań kulturalnych, działań też literackich w obrębie Starego Rynku, nie mających charakteru imprezy. Ta uchwała według mnie jest bardzo szybko procedowana, nie wiem z jakich powodów. Kraków pracował nad swoją uchwałą bodajże lat 5? 5 chyba. Wiem, że w dużej części korzystamy z doświadczeń innych miast, ale może niekoniecznie korzystamy z tych doświadczeń w takim aspekcie również jakiejś krytyki tego, co pojawiło się w innych miastach. Dlatego zaproponuję poprawkę, aby móc poprzeć tą uchwałę, zaproponuję poprawkę w postaci wykreślenia paragrafu siódmego, czyli tej drastycznej restrykcyjności, bo przypomnę, że zależy nam przecież na rewitalizacji tej całej części. To jest taki konik pana prezydenta Wiśniewskiego od wielu, wielu lat, również jako radnego. Ja się po prostu boję jednego, że za chwilę ta restrykcyjność dotycząca działań reklamowych czy zakazu działań reklamowych szeroko pojętych, bo te dopuszczenia w paragrafie na przykład ósmym są tak wąskie, że tak naprawdę ta restrykcyjność spowoduje jakieś takie wymarcie życia na Starym Rynku. Mi osobiście nie przeszkadza pani wręczająca ulotkę dotyczącą szkoły językowej, czy pani wręczająca ulotkę dotyczącą na przykład literatury czy działań literackich podejmowanej w księgarni Arsenał, czy też reklamowania oddziału Muzeum Niepodległości znajdującego się przecież w Odwachu. Za chwilę boję się, że ta działalność reklamowa będzie w taki sposób ograniczona, a jeszcze na jedno zwracam państwu uwagę, na jakiej zasadzie strażnik miejski będzie podejmował decyzję, czy dana działalność reklamowa jest dopuszczona czy niedopuszczona. Te działania uwzględnione w paragrafie siódmym i ósmym są tak niedoprecyzowane, że boję się tutaj uznaniowości i tego, że jednoosobowo strażnik miejski w odniesieniu do tego, czy dana działalność reklamowa będzie się spotykała z jego uznaniem, czy nie będzie podejmował restrykcje albo nie. Także wydaje się, że to, co chcieliśmy, czyli w jakiś sposób podnieść rangę tego całego obszaru staromiejskiego, to się stanie jedynie uchwałą restrykcyjną i bardziej ograniczaniem życia w tym rejonie niż rozwiązywaniem jakichkolwiek problemów, których, zgadzam się z panem radnym Różańskim, tą uchwałą nie rozwiążemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Klaudia Strzelecka.
Dziękuję. Ja mam kilka pytań. Nie wiem, czy mnie słychać. Mam kilka pytań i jedną wypowiedź dłuższą. Zacznę od pytań. Jakie są normy dotyczące zarówno parasolek, jak i ogródków gastronomicznych w innych miastach? I czy są one w takich samych wielkościach, jak w naszej uchwale? Nagabywanie, to co mówiła pani radna Frankiewicz. Kto i w jaki sposób będzie oceniał, czy jest to nagabywanie, czy po prostu rozdawanie ulotek reklamowych? Jakiej wysokości mogą być kary dla osób stwierdzonych czy posądzonych o nagabywanie? Reklama na szybie lokalu w maksymalnej wielkości A4, formatu A4. Kto zobaczy reklamę w wielkości A4 i czy nie boją się państwo, że mogą w ten sposób uderzyć po prostu w lokalnych przedsiębiorców i w ich działalność, chociażby gastronomiczną właśnie w tym obszarze? Jeszcze taka jedna uwaga, właściwie uzupełniająco i tak naprawdę dopiero po wejściu ustawy alkoholowej uda się, jeżeli Rada Miasta oczywiście skorzysta z tych uprawnień, uporządkować tak naprawdę centrum. Bo cóż nam po pięknych elewacjach, w których nie ma żadnych reklam, czy są takiej wielkości, że nikt ich nie zauważy, jeżeli w bramach nadal będzie można pić alkohol, jeżeli ta ilość sklepów będzie alkoholowych tak duża, jak jest dzisiaj, a bramy i ulice będą mogły być właśnie w związku z tym zanieczyszczane, ta przestrzeń może być nadal nie tak elegancka, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ilość sklepów z alkoholem jest zdecydowanie zbyt duża w centrum, w tym ścisłym centrum, o którym mówimy, o obszarze Parku Kulturowego. I pan poseł Szynkowski jeszcze jako radny, jak zarówno nasz klub, o tę przestrzeń zabiegał i to jest efekt tych naszych wspólnych, czy też jego już prac teraz w Sejmie. I mam nadzieję, że miasto uzupełniająco, właśnie chcąc tę przestrzeń uporządkować tak całkowicie, będzie z tych uprawnień nowej ustawy korzystała. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja podzielam część tych wątpliwości, które tutaj są wyrażane. Dyskutowaliśmy dość długo o tych sprawach zarówno na Komisji Polityki Przestrzennej, jak i na Komisji Kultury. Z drugiej strony nikt nie zaproponował takich zapisów, które byłyby, które by dawały większą gwarancję samym zapisem, że te cele, które chcielibyśmy osiągnąć, będą osiągnięte. W związku z tym bardzo dużo, a w zasadzie kwestią rozstrzygającą będzie stosowanie tych zapisów, a same zapisy są narzędziem w intencji proponujących tę uchwałę i głosujących za chwilę za nią, same zapisy mają być narzędziem, który pozwoli regulować te sprawy, których do tej pory nie mogliśmy regulować, bo tych narzędzi brakowało. Kwestią zasadniczą będzie, jak ten zapis będzie stosowany, i od pana wiceprezydenta Mariusza Wiśniewskiego czy innych w przyszłości władz, które będą nadzorowały, służby, które będą patrolowały ten nasz stary rynek i nasze ulice, będzie zależało, czy to będzie dobre narzędzie, czy też stanie się jakąś karykaturalną wersją czegoś, co miało być, a nie jest, i ludzie będą psioczyć i tylko będzie to powodem irytacji mieszkańców. Będzie to zależało od strażników miejskich i wydaje mi się, że te cele, które chcielibyśmy osiągnąć, są do osiągnięcia przy tych zapisach, takich jakie one są, jakie mogą być. No, nikt nie zaproponował czegoś lepszego. Także dzisiaj na tej sali no, pan radny Różański też nie zaproponował w związku z tym, jakby to mogło brzmieć. I jeżeli będzie tak, że strażnicy nękać będą te osoby, które nękają chodzących na przykład po płycie rynku, i będą nękać tych, którzy są naprzykrzającymi się, a nie będą nękać, nie wiem, młodzieży, która sobie dorabia stojąc na Półwiejskiej i wręczając temu pędzącemu tłumowi ulotki o szkołach średnich czy o szkołach językowych, to wtedy ta uchwała nasza zadziała. Natomiast jeżeli się będą strażnicy koncentrować na nękaniu właśnie owej młodzieży, która wręcza ulotki, a omijać szerokim łukiem panów czy panie zatrudnione przez mafię, no to wtedy to się stanie karykaturą prawa i będzie tylko przedmiotem kpin i irytacji mieszkańców, także w stosunku do nas, którzy żeśmy takie prawo uchwalili. I mnie osobiście zależy bardzo na płycie rynku, na zachowaniu jej charakteru, ale jednocześnie nadaniu jej funkcjonalności, której w tej chwili brak. No ale to w sumie nie jest, to trochę było przedmiotem dłuższej dyskusji, także na komisji przestrzennej, no ale to będzie niedługo regulowane poprzez takie, a nie inne przyjęcie takich, a nie innych rozwiązań wykonawczych, kiedy ten remont będzie prowadzony, i w zasadzie tutaj no to też nie jest jakby przedmiotem samej czy celem tej uchwały. Także ja, pan wiceprezydent Wiśniewski rozmawia, ja też mu przed chwilą przeszkadzałam, jak tam usiadłam, ale naprawdę to, czy ta uchwała będzie skutecznym narzędziem, tak jak chcemy, czy nie, będzie zależało tak naprawdę od strażników miejskich. Dzisiaj na przykład jest w polskim prawie zakaz stosowania wulgaryzmów w przestrzeni publicznej. Ale to nawet nie jest zarzut do poznańskich, czy policji, czy strażników, ale tak naprawdę w Polsce służby mundurowe nie reagują mandatami, kiedy ludzie głośno, wulgarnie przeklinają, krzyczą. Na to się nie reaguje, a powinno się. Także kończąc, ja optuję za tym, żeby uchwalić to, ale żeby naprawdę no, kluczem będzie stosowanie. Dziękuję.
Dziękuję. Czy to już jest ta liczba pytań, na które pani konserwator jest gotowa odpowiedzieć? Bo chciałem to pogrupować jakoś, a lista radnych jeszcze jest dłuższa, więc może tak parcjami.
Oczywiście. Odpowiadając panu radnemu Urszańskiemu, my nie wprowadzamy dokładnie tych samych zapisów, co Wrocław. My wprowadzamy tylko tą jedną część dotyczącą nagabywania, i to też w okrojonym zakresie, ściśle mówimy o tych nagabywaniu do lokali, które tutaj proponują usługi o charakterze erotycznym. Co do kwestii muzyków, to chciałabym uspokoić, że absolutnie nie chcemy wyeliminować z tej przestrzeni indywidualnych muzyków. Jedyna rzecz, na której nam zależy, żeby nie stosowali dodatkowych urządzeń nagłaśniających. Oczywiście w ramach imprez, no to to już jest inny, może być o wiele szerszy tutaj charakter tych wydarzeń. Nie wiem, czy jeszcze tutaj pan prezydent może od razu też jeszcze do tej wypowiedzi.
Proszę włączyć mikrofon pana prezydenta jeszcze.
Szanowni państwo radni, dziękuję za te pytania. Na pewno patrząc na park kulturowy, na tą ideę, nie należy zapominać, że ona nie dotyczy tylko tego wąskiego odcinka, jakim są kluby go-go, bo nie chciałbym, żebyśmy sprowadzali tę całą dyskusję właśnie do tego aspektu. Tam jest szereg innych rozwiązań, które mają na celu właśnie unormowanie właśnie z działań, inwestycji, również działalności tej reklamowej przestrzeni starorynkowej. Aspekt klubów go-go pojawia się owszem, tutaj też między innymi odpowiadając na jedno z pytań pani radnej Dudziak, między innymi ta reklama świetna, która pojawia się, czy inna reklama właśnie na elewacjach budynków, gdzie są kluby czy sklepy erotyczne, ona także będzie tutaj w tym zakresie zakazana. Natomiast wracając do tej kwestii, którą też podniósł pan radny Różański, pani konserwator to przed chwilą też wyjaśniła, my nie kupujemy rozwiązań 1:1 z Wrocławia. Jest jeden wątek, który jest ujęty w Parku Kulturowym dla Wrocławia, który jest w tej chwili przedmiotem postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, zakończonym nomen omen pozytywnie dla Wrocławia, aczkolwiek nie mamy jeszcze wciąż uzasadnienia dla tego wyroku i też nie wiemy, na jakiej zasadzie się oparł Sąd Administracyjny, przyjmując rację Wrocławia. Tutaj deklaruję ze swojej strony, że będziemy na pewno po analizie tego wyroku dogłębnie się temu przyglądali i jeżeli będziemy, nabierzemy takich przekonań, że jest to coś, co ma się szansę obronić w obiegu prawnym, będziemy w przyszłości niedalekiej rozważymy w każdym razie nowelizację Parku Kulturowego o ewentualne dodanie tych zapisów szerszych, które są ujęte we wrocławskiej uchwale o Parku Kulturowym. Tutaj też nadmieniam, że dlatego właśnie też tego nie robimy teraz, ponieważ wyrok NSA jest bardzo świeży i podkreślam, nie ma wciąż uzasadnienia pisemnego tego wyroku. Nie wiemy, czy na przykład racje magistratu Wrocławia i Rady Miasta Wrocławia nie zostały na przykład podzielone tylko ze względów formalnych, ale i żadnych innych. Druga sprawa jest też taka, że wprowadzanie tego typu zapisów w tej chwili wymagałoby oczywiście jeszcze opinii wojewódzkich konserwatorów zabytków. W związku z powyższym chcemy działać etapowo w tym zakresie. Ja jestem przekonany, to co też pani radna Kretkowska zwróciła uwagę, kluczem też będzie stosowanie tej uchwały. My oczywiście będziemy po przyjęciu przez państwa, jeśli państwo przyjmą dzisiaj uchwałę, rzecz jasna takie szkolenia przede wszystkim dla strażników miejskich, ale też dla innych służb miejskich oraz dla policji organizowali. Dodam, że w zespole przygotowującym założenia Parku Kulturowego również uczestniczyli przedstawiciele Straży Miejskiej. Dla nas bardzo ważne było to, żeby również oni, jako osoby, które często stosują te przepisy, bądź też stykają się z pewnymi problemami dotyczącymi właśnie przestrzeni starorynkowej, wskazywali te przepisy, które mogą być w sposób jasny, bez jakichś dodatkowych interpretacji zapisane, które pozwolą również w umiejętny sposób stosować te przepisy. To jest też rzecz bardzo, bardzo istotna. No i też to, co pani konserwator powiedziała, tutaj to nie jest tak, że reklama zniknie z przestrzeni starego rynku. Ona będzie, trudno sobie wyobrazić, żeby w przestrzeni działalności i w ogóle gospodarki wolnorynkowej nie było reklamy, ale myślę, że właśnie uporządkowanie tych zakresów, tych działań spowoduje, że ta reklama będzie jeszcze bardziej skuteczna, bo dzisiaj mamy pewnego rodzaju chaos też reklamowy, który myślę, że dzięki tym rozwiązaniom zostanie wyeliminowany. I co chcę jeszcze podkreślić, mianowicie, że my w tej uchwale przewidujemy w przypadku przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości roczne vacatio legis na przygotowanie tych wszystkich zasad. Także to też jest bardzo istotne, że wejście w życie uchwały nie spowoduje, że nagle z dnia na dzień, nie wiem, istniejące szyldy czy inne nośniki będą musiały natychmiast zniknąć, bo mamy świadomość tego, że to wymaga czasu. I też staraliśmy się pójść na rękę, wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców oraz mieszkańców. Odpowiadając na pytanie pani radnej Frankiewicz, oczywiście, że wzorowaliśmy się na tych efektach, które przyniosły rozwiązania czy to krakowskie, czy wrocławskie. Ja poczytuję sobie za pozytyw, że u nas prace nad parkiem kulturowym nie trwały akurat 5 lat, tylko 2 lata, ponieważ wiem, że w tę pracę naprawdę nie tylko serce włożyły te osoby, które nad tym pracowały na czele z panią konserwator i zespołem, ale przede wszystkim swoją wiedzę merytoryczną. I wydaje się, że też to, że podeszliśmy do tego w sposób bardzo taki racjonalne, że skupiliśmy się najpierw na tym obszarze staromiejskim, czyli miasta średniowiecznego w murach, że nie poszliśmy też za szeroko, bo przecież były też propozycje, żeby objąć na przykład od razu ulicę Półwiejską i inne obszary, to by spowodowało, żebyśmy być może ugrzęzli w tych pracach. Ale również równolegle pracujemy też nad uchwałą krajobrazową, która w szerszym aspekcie dotknie pewnych tematów dla całego obszaru miasta. Mogliśmy się skoncentrować na tym obszarze najbardziej cennym, jakim jest stary rynek i uliczki dochodzące. To na razie chyba tyle. Oczywiście będą pytania kolejne, to też tutaj wspólnie służymy odpowiedzią.
Ja jeszcze. W takim razie kontynuując wątek dotyczący klubów GoGo, jeszcze jeden element restrykcji tutaj ze strony naszej uchwały. Wobec klubów GoGo będzie absolutny zakaz stosowania agresywnej podświetlanej reklamy. Także na to jeszcze chciałam tylko zwrócić uwagę. Jeszcze odpowiadając pani radnej Frankiewicz co do rozdziału trzeciego działań reklamowych i paragrafu siódmego, absolutnie się tutaj z tym nie zgadzam, żeby ten paragraf wykreślić, ponieważ no on jednak dotyczy bardzo istotnych kwestii. Mamy szczególny obszar i musimy go w sposób wyjątkowy traktować i w związku z tym no pewne ograniczenia tutaj są konieczne. Przy czym chciałabym tutaj nawet cytując nasze zapisy, tutaj przypomnieć, że absolutnie dopuszczane jest eksponowanie czy odnoszenie reklam w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także w ramach imprez czy wydarzeń stanowiących część zorganizowanych w imprez, mam tu na przykład na myśli Poznań za pół ceny. Także absolutnie tych działań nie eliminujemy. Natomiast no, rozpowszechniła się coraz szerzej praktyka eksponowania reklam przez osoby spacerujące na ulicach i placach miejskich, tak zwane żywe reklamy. I te reklamy przybierają formę transparentów, tablic, różnego rodzaju gadżetów, ulotek reklamowych, przebrań, specjalnie przenoszonych konstrukcji. I można przewidywać, że liczba ich może wzrosnąć w wyniku wprowadzenia tych naszych ograniczeń. I wobec tego, że skutki pojawienia się tego rodzaju reklam w przestrzeni miejskiej są podobne jak innych jej form, w związku z tym wprowadzamy ten zakaz eksponowania, odnoszenia reklam oraz rozdawania ulotek poza budynkami oraz przejściach i przejazdach bramowych. No te działania też należy ograniczyć, ponieważ często te oferty dotyczą działań spoza obszaru naszego parku, a również, co też istotne, wpływają na kwestie porządkowe i zanieczyszczenia tej przestrzeni. Tutaj. Jeszcze też chciałabym powiedzieć, że to na pewno nie będzie tak, że to jednoosobowo jeden strażnik miejski będzie decydował o nałożeniu mandatu. Na pewno będzie powołany zespół specjalnie tutaj oceniający te kwestie przestrzenne. Na pewno będą musiały być wizje lokalne przeprowadzane. Oczywiście przy czynnym udziale strażników i też nie wyobrażam sobie, że od razu będziemy mandatować. Na pewno będzie etap w tych chociażby vacatio legis, kiedy będziemy prowadzić szeroką kampanię informacyjną, edukacyjną, popularyzatorską, gdzie będziemy informować, no być może czasem pouczać, a dopiero to jest ostateczność mandatowania i od razu tutaj też odpowiadając kolejnym Państwu, mandaty to są w wysokości do 500 zł, ale z możliwością wielokrotnego nakładania. Teraz tutaj dalsze pytania. Co do wielkości, odpowiadając pani radnej Szeleckiej, co do wielkości parasoli i ogródków w innych miastach, jest to kwestia bardzo indywidualna, ponieważ każdy plac, każdy rynek w tych w pozostałych miastach no, różni się skalą samego placu, rynku, ale także gabarytów zabudowy, także to musi być każdorazowo indywidualnie dobierane. Co do jeszcze uporządkowania?
tak?
Tak, to już pani radnej Kretkowskiej rozumiem, że też już odpowiedziałam co do stosowania tych przepisów, że to nie tylko strażnicy i absolutnie nie tylko nękanie tutaj, nie wiem, restauratorów czy przedsiębiorców na tym terenie. Na pewno najpierw informowanie, pouczanie, na koniec mandatowanie. Także ja na razie dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Kajzer, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to jest ważny instrument zarządzania przestrzenią, ale takie instrumenty, które są bardzo restrykcyjne, gdzie administracyjnie chcemy bardzo szczegółowo określić, co wolno, a czego nie wolno. My wiemy z doświadczenia dość bogatego, nie tylko poznańskiego, że często kończą się tym, że mogą zabijać żywą działalność gospodarczą, trochę nam zależy, a ta działalność, na której nam nie zależy, znajduje ostatecznie różne pomysły, żeby znaleźć różne luki w tych przepisach i zabawa się zaczyna, kto kogo wyprzedzi. Nasza, z tego co wiem, prace trwały 2 lata. Mogę pomyśleć, panie prezydencie, na 36 parków w Polsce, które do połowy maja funkcjonowały, w przyszłym roku funkcjonują obecnie, to tak przeciętnie prace trwały 2,5 roku. Czyli jesteśmy w dobrej średniej ogólnokrajowej. Także czas nie jest problemem. Natomiast dla mnie najważniejsze to nie jest kwestia szczegółowych zapisów tej uchwały, bo nie tylko, bo one i tak za chwilę będą zmieniane. Mogę Państwu zapewnić Państwa, że bardzo szybko zobaczymy, że trzeba niektóre przepisy modyfikować, bo one są tak bardzo szczegółowe. Natomiast dla mnie znacznie ważniejsze, istotniejsza jest kwestia zarządzania parkiem kulturowym w Starym Miasto. I ja przyznaję, że wolałbym, żebyśmy dzisiaj mówili nie tylko o zapisach dotyczących zasad funkcjonowania, ale przede wszystkim, jak będziemy zapisy wdrażać. Jaki system wdrażania przygotował Pan Prezydent, jaki jest podział pracy, jakie są gremia odpowiedzialne w Urzędzie Miasta za wdrażanie i zarządzanie parkiem kulturowym. To są rzeczy podstawowe. My z uchwały wiemy, że ma być grupa doradcza. Rozumiem, że jest jej szczegółowy regulamin i tryb działania już określony. Wiemy dokładnie, kto w niej będzie, jak ona będzie pracować. Pytanie, czy będzie też zespół roboczy, czy będą delegowani pracownicy różnych jednostek miasta, z jakich jednostek i powołana grupa robocza oparta o pracowników etatowych, którzy będą mieli konkretne zadania, jak to będzie funkcjonowało. Zakładam, że sytuacja, w której na przykład pani konserwator Szczecinny miałby się dowiedzieć, a teraz pani ma instrument i nie chce pani radzi, to wtedy bym współczuł pani konserwator, bo to byłaby najgorsza sytuacja, gdybyśmy mieli wdrażać instrument, który wymaga zaangażowania różnych jednostek, a pani konserwator nie jest wyposażona w odpowiednie uprawnienia i nie ma zarządzenia prezydenta, które jasno precyzuje, kto za co odpowiada, kto musi łączyć się w te prace, na jakich zasadach. Czyli sądzę, że to, o czym Kasiu mówiłaś, Straż Miejska, więcej, nie Straż Miejska. System zarządzania parkiem kulturowym jako zarządzania będzie zdawał o tym, czy wykorzystamy dobrze ten instrument, czy też nie. To jest tylko instrument. Jak będziemy z niego korzystać? W taki sposób, jaki będziemy mieli system wdrażania i zarządzania tym instrumentem. Czyli to jest dla mnie rzecz kluczowa. I na koniec jeszcze jedna uwaga. Myślę, że dobrze byłoby, gdybyśmy też przewidzieli jakiś typ sprawozdawczości, bo dobrze byłoby, gdybyśmy jednak, zwłaszcza w pierwszym okresie, Rada otrzymała dość szczegółowe uwagi o problemach związanych z wdrażaniem tej uchwały. Ja zakładam, że 12 miesięcy wakacji legis oznacza, że naprawdę to już przyszła kadencja będzie miała rzeczywiste problemy, wtedy już będzie trzeba egzekwować, ale te najbliższe miesiące są też ważne, bo to jest jeszcze czas, kiedy jeśli będziemy to wdrażać organizacyjnie sprawnie, możemy znacznie ułatwić życie na następnej kadencji. Tak więc, panie prezydencie, prośba, może nie w tym momencie, ale gdyby Rada mogła dostać szczegółową informację, jaki jest system zarządzania wdrażania, jakie są rozwiązania przyjęte w Urzędzie Miasta, na jakich zasadach ma to działać, to będę bardzo wdzięczny. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Rzeczywiście ten dokument jest, bym powiedziała, długo oczekiwany i tak jak tutaj już wcześniej zostało powiedziane, prace trwały dość długo. Myślę, że taki dokument jest miastu potrzebny, tak jak wszystkie polityki mieszkaniowa, parkingowa czy inne, które są, no nie są prostymi też dokumentami, zawierają też i szczegóły, chociaż zawierają również ogóły i być może są zapisy, które nie zawsze do końca jesteśmy do nich przekonani, to myślę, że że trzeba by jednak od czegoś wyjść i może mając taki dokument później różne rzeczy jakby naprawiać czy poprawiać. Ale ja chciałam się ustosunkować do konkretnych zapisów i chciałam zgłosić jedną poprawkę, ponieważ jak szczególnie nam zależy na tym, żeby okolice Starego Rynku świeciły dla nas jakimś były przestrzenią miłą dla oka i dla nas i dla turystów, ale też dla mieszkańców. I odwieczny problem, o którym tu była wielokrotnie już mowa, dotyczące tych nieszczęsnych lokali, które zajmują się różnymi działalnościami, które niekoniecznie nam są miłe. I chciałabym zgłosić taką poprawkę dotyczącą zakazu prowadzenia w lokalach gastronomicznych czy też w lokalach wykorzystywanych do organizacji imprez działalności o charakterze erotycznym. Proszę Państwa, to będzie zobowiązywało, ja wiem, że to, co Pan Prezydent przed chwilą powiedział, że czeka na orzeczenie, powiedzmy jeszcze uzasadnienia do tego wyroku, który już zapadł, jest jakby dla nas pozytywny. Myślę, że możemy już ten zapis dzisiaj wprowadzić, ale on będzie szczególnie zobowiązywał do takiego rozważniejszego wyboru najemców lokali użytkowych, do takiej weryfikacji już prowadzonych w obrębie danej nieruchomości branż. Pamiętajmy, żeby działalności rozrywkowej nie towarzyszyła, chcemy, żeby takiej działalności rozrywkowej nie towarzyszyła działalność erotyczna, gdyż ona wpływa negatywnie na to, o czym tu wszyscy mówimy, na wizerunek miasta, na wizerunek Starego Miasta. Dlatego chciałabym.
Taka poprawka jest już zgłoszona.
Tak?
Przez Komisję Kultury i Nauki.
A skąd pan wie, jaką ja chcę zgłosić poprawkę?
Bo pani powiedziała przed chwileczką.
Ale pan nie wie, jak ona brzmi.
No dobrze.
Znaczy ja nie jestem w Komisji Kultury, więc...
Ale ja czytałem to.
A pan czytał całą poprawkę, jak ona brzmi?
Tak.
Aha, no to ja nie wiem. Ja w każdym razie moja poprawka miałaby brzmieć w ten sposób, że w lokalu, w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna oraz w lokalu wykorzystywanym przez przedsiębiorcę do organizacji imprezy zakazuje się prowadzenia działalności o charakterze erotycznym. Czy to jest taka sama poprawka?
Identyczna.
No w takim razie ja wycofuję i nie zgłaszam jej. No to jak już jest, to
nie co prawda, mam pewien
problem. Nie chodzi
o to,
kto zgłasza, tylko chodzi o to, żeby była przyjęta.
Mam pewien problem.
Na dobranoc wszystkich.
Mam pewien problem, ponieważ komisja powiedziała, proponuje się umieszczenie w projekcie uchwały bez wskazania w którym miejscu.
A ja mam już miejsce. Paragraf 4, punkt 4.
W związku z tym, jeśli mógłbym poprosić o sformułowanie tego na piśmie, to być może jedno z drugim da się połączyć i to będzie w tym
dobrze,
miejscu.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Bo komisja
każdy uważa,
tego
że ten dokument należy przyjąć,
ale treść jest dokładnie
i później
taka.
Przyglądać się i współpracować, żeby jak najlepiej działał na rzecz naszego miasta.
I chciałbym poprosić również panią radną Joannę Frankiewicz o to, żebym mógł otrzymać pisemną formę tej poprawki, żeby móc ją przegłosować. A to już... Pan radny Michał Boruczkowski.
Szanowni Państwo, przepisy tego projektu uchwały trzeba czytać wspólnie z artykułem 112 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. I ten artykuł w ustępie pierwszym przewiduje, kto narusza zakazy lub ograniczenia obowiązujące na terenie parku kulturowego lub jego części, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. I teraz za co będzie można trafić do aresztu? Na przykład zgodnie z tym projektem uchwały. Za sprzedaż kwiatów. Jeśli parasole w ogródkach działkowych nie będą miały jednolitego kremowego koloru, również do lokalu na Młyńskim będzie można trafić, jeśli pulpit menu będzie miał format A4. Jeśli ktoś przed lokalem ustanowi stojak typu relap, jeśli gablota reklamowa będzie podświetlona światłem nienaturalnym, cokolwiek by to nie znaczyło, czy jeśli na froncie budynku staną zamieszczone dwa szyldy równoległe. Ja powiem tak, ja podkreślałem na kilku posiedzeniach komisji, gdyż ta uchwała przechodziła przez większość komisji, że o ile część tych przepisów jest sensowna, tak w połowie gdzieś tych przepisów te restrykcje są zbyt obostrzone, że te przepisy są zbyt po prostu szczegółowe. Proponowałem pewne poprawki, by część tych przepisów złagodzić, natomiast prawda jest taka, że prawdopodobnie po pierwsze te poprawki były odrzucane, po drugie prawdopodobnie powinno byłoby dojść do przebudowania tego projektu uchwały gdzieś w 50%, do czego jednak przedstawiciele pana prezydenta nie byli skłonni. Jak rozmawiałem z panią konserwator, pani konserwator wskazywała, że w zasadzie trochę teraz już jest taka praktyka, że też są pewne decyzje administracyjne, szczegółowe, ale one nie są tak do końca respektowane, troszkę się przymyka oko, by być takim bardziej ludzkim. Tylko powiem tak, po pierwsze nie w taki sposób się tworzy akty prawne, że się tworzy przepisy, które wiemy, że nie będą tak do końca egzekwowane. Po drugie, wszelka uznaniowość tego typu no, rodzi ryzyko zawsze korupcji. Zawsze rodzi ryzyko, że jakaś osoba na przykład z biura konserwatora zabytków stwierdzi, że nie zgłosi danego naruszenia, jakiegoś odstępstwa za uzyskanie korzyści finansowej. I po trzecie wreszcie też taka praktyka uczy społeczeństwo lekceważącego podejścia do prawa, jeśli jest tak, że coś ustanawiamy, a i tak nie będziemy tego w pełni egzekwowali. Także też ja tutaj się nie mogę zgodzić z tym, tak trochę jakby z takim wydźwiękiem wypowiedzi pani przewodniczącej Kretkowskiej, która mówiła, że no, nie chodzi tak bardziej o to, by karać studentów za rozdawanie ulotek, ale bardziej za jakieś osoby połączone z mafią. No, te przepisy powinny być stosowane w sposób jednolity. I ten projekt jest po prostu zbyt restrykcyjny. W książce w roku 1984 Orwella jednym z haseł państwa było wolność to niewola. I takie trochę tutaj mam właśnie skojarzenia, że poprzez ten projekt uchwały hasło Wolne Miasto Poznań zaczyna nabierać kolejnego kontekstu, tym razem jako miasta wolnego właśnie od wolności. Będę głosował przeciwko temu projektowi uchwały.
Pani radna Joanna Frankiewicz.
Tak, właśnie piszę. Natomiast już zgłaszam chęć zaproponowania Państwu radnym poprawki dotyczącej wykreślenia z rozdziału trzeciego paragrafów 7, 8, 9. Zaraz odniosę się do paragrafu 9 w szczególności. I w związku z tym przenumerowanie pozostałego paragrafu 10. Natomiast zwrócę Państwu uwagę, ja zachęcam Państwa radnych, bo my tak dyskutujemy. Wydaje mi się, że wiele osób no, nie ma przed sobą tekstu tej uchwały, chyba że zapoznało się wnikliwie z nim wcześniej. Natomiast przeczytam Państwu na przykład z paragrafu 9, punkt 1. W zakresie ogólnych zasad lokalizacji szyldów ustala się zakres informacji szyldu obejmujący nie więcej niż logo, nazwę firmy i dane kontaktowe. W związku z tym na przykład, jeśli jakaś firma będzie chciała podkreślić długą tradycję, czyli na przykład fakt istnienia...
To jest w autopoprawce. To jest w autopoprawce dokładnie.
Dokładnie to będzie w poprawce,
tak? W autopoprawce naszej jest poszerzony ten zakres treści.
Rozumiem.
W szyldzie.
Dokładnie. Rozumiem.
O te dane, o których mówi pani radna.
Dobrze, to w takim razie, to znaczy ja uważam, że jakaś forma ustosunkowania się do działań reklamowych powinna być. Natomiast zwrócę Państwu uwagę, że tak naprawdę no, mamy tutaj do czynienia z charakterem niesamowicie restrykcyjnym tego rozdziału trzeciego, bo przed chwilą pani konserwator chyba albo pan prezydent zaznaczyli, że jeśli chodzi o działania reklamowe, no to można je prowadzić pod konkretnym adresem. To pytanie moje, co to znaczy konkretny adres? To znaczy konkretne wnętrze danego lokalu usługowego, gastronomicznego czy jakiegokolwiek. Natomiast, przepraszam, to obejmuje jakiś promień, czy to jest uznaniowo. No właśnie zwracam uwagę na tę niesamowitą uznaniowość tych restrykcji. Przypomnę Państwu też problemy, z jakimi borykało się Muzeum Niepodległości a propos informacji dotyczącej Muzeum Czerwca w Poznańskim Zamku. Kiedy nawet postawienie tych cyfr 1956 napotykało na opór. I tutaj pamiętam te działania i pamiętam boje, jakie toczono, żeby uwidocznić chociażby fakt, że w zamku znajduje się Muzeum Niepodległości, oddział Muzeum Poznańskiego Czerwca. Byłam kilka lat temu w Radzie Zamku. Zwracano uwagę również
na... Proszę, pan radny Antoni Szczuciński teraz. Przypominam, że wypowiedź w dyskusji trwa 7 minut, a następna 3 minuty.
Dziękuję uprzejmie. Szanowni panowie prezydenci, panie przewodniczący, szanowni państwo. Zadałem sobie pytanie, po co projekt tej uchwały? Po pierwsze, po to, by chronić jedno z najciekawszych miejsc Poznania, które ma zasadniczą wartość kulturową. Oto mamy miejsce, które uporządkowano urbanistycznie w XIII wieku. Wyznaczono szerokość ulic, wielkość rynku. Są nowoczesne miasta, które tęsknią za takimi rozwiązaniami, by dotknąć historii, by znaleźć się w wąziutkiej uliczce, by zobaczyć, co pięknego w dawnych czasach uczyniono. W związku z tym na tym terenie pierwszeństwo mają te sprawy. Dotknąć tego, co historyczne, poczuć atmosferę dawnego czasu. I wszelkie rozwiązania, które proponujemy, porządkujące, mają, jak sądzę, pierwszy zasadniczy cel sprawić, by dostęp do tego, co może być kulturowo chlubne, był możliwie szeroki i nieprzesłonięty agresywnymi działaniami współczesności. To jest rodzaj skansenu historycznego, w którym oczywiście mieszkają mieszkańcy. Oni powinni funkcjonować w miarę normalnie, w której funkcjonują firmy, które muszą funkcjonować normalnie, ale miejsce jest szczególne i ze względu na jego charakter próbujemy wprowadzić przepisy porządkujące. Dla mnie przy tych sporach, czy ktoś kogoś nagabuje, czy nie, bardziej istotne są sprawy, czy my charakter tego miejsca wydobywamy należycie. Ten projekt uchwały mówi nam, że próbujemy nie przesłaniać tego, tak w skrócie, nie przesłaniać tego, co historyczne. Ale przecież mamy na tym terenie tyle historycznych, niewykorzystanych atrakcji, że one powinny stać się przy tej refleksji pierwszorzędne. Jak to jest, że dysponujemy w jednej z zabytkowych kamienic stropami kasetonowymi, takimi jak na Wawelu, i nikt ich nie może oglądać, bo remont budynku przez prawie 30 lat trwa, to znaczy nie jest realizowany. Jak to jest, że Wrocław chwali się piękną aulą Leopoldina z barokowymi malowidłami w dawnym budynku pojezuickim, a my siedzimy w tej chwili w budynku pojezuickim, który ma malowidła być może podobnej klasy, tyle że nie udostępniamy ich publiczności, by ten rejon parku kulturowego wyglądał jeszcze lepiej. Jak to jest, że Muzeum Farmacji jest na trzecim piętrze budynku, do którego trudno trafić, też na tym terenie, a nie w dawnej aptece pod Orłem? Można by jeszcze powiedzieć o pięknym ratuszu. 20 już pewnie lat temu dzięki funduszom miasta Poznania przywrócono mu świetność kolorystyczną. Ale piwnice tego ratusza nie są udostępniane publiczności, chociaż są pod wieloma względami wyjątkowe i ciekawe dla turysty kulturowego. Mamy, nieładnie powiedzieć, straszącą synagogę, ponieważ po dewastacjach dokonanych w czasach II wojny i potem wykorzystywana na pływalnię, stoi i opowiada nie o świetności tego obiektu i historii miasta, opowiada o historii miasta, która jest wstydem. I oto ten teren. Wymieniłem tylko kilka kwestii, które by poprawiły wizerunek Poznania. Wszystkie inne są drugorzędne. Jeśli nie robi się tych, o których mówię, to te inne wchodzą na plan pierwszy, osłabiają wartość kulturową tego terenu, stają się pierwszorzędne. Nie turysta kulturowy, a chętny do wypicia. Ten interesy, które uważają, że jak jest duży tłum, to znajdzie się naiwny do nabrania usługowego, wtedy są prowadzone. Ja uważam, że te przepisy porządkujące, które realizują jedno zadanie, nie przesłaniajmy tego, co piękne i zabytkowe, są niezbędne i potrzebne. Wszystkie inne trzeba będzie niewątpliwie dopracowywać, a przede wszystkim podjąć trudne zadanie ze względu na rozmaitą własność obiektów, o którym wspomniałem, by ten nasz, ta piękna część Poznania była w pełni wykorzystana z punktu widzenia turystyki kulturowej. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Rataj.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo radni. Rozważania prowadzimy dzisiaj dotyczące parku kulturowego. Społeczność staromiejska bardzo chciałaby, żeby ten park był wprowadzony. Również Rada Osiedla Stare Miasto proponuje te rozwiązania. Będziemy pewnie zdawać sobie sprawę w zakresie tego, że to nie są opcje doskonałe, bo mało która twórczość legislacyjna jest doskonała. Dobrze byłoby przyjąć te regulacje. Będziemy mieć aż 12 miesięcy czasu na to, aby prowadzić działania edukacyjne, działania informujące przede wszystkim przedsiębiorców na Starym Mieście do tego, żeby zmierzali w stronę pięknego Starego Miasta i dziękuję też panu profesorowi Szczucińskiemu za te apele, które przed chwilą wystosował. W zakresie teraz to, co pani Lidia Dudziak mówiła. Litko, Lidia Dudziak. Zgadzam się z wątkami dotyczącymi spraw erotycznych. Natomiast problem będzie taki, bo podczas tej debaty z jednej strony mówimy, że zapisy są zbyt szczegółowe, z drugiej strony, że zapisy są zbyt ogólne, bo takie głosy padają podczas tych rozmów. W odniesieniu do wątku erotycznego mają potężny problem, jak to zdefiniować, bo są tacy, którym wszystko się z jednym kojarzy, a są tacy, z którymi nawet trudne i niedobre wątki nie kojarzą się. To jest ten problem dotyczący względności tych sformułowań. Nazwą to te osoby działalnością artystyczną, działalnością estetyczną i będzie problem, bo oczywiście jak będziemy mieć te zapisy, za którymi ja jestem, nie potrzebuję do szczęścia i każdy funkcjonujący w normalnych warunkach człowiek nie potrzebuje takich uroków życia do szczęścia, ale gdy będziemy mieć te regulacje, warto byłoby się zastanowić, jak dojść do takich rozwiązań, bo zaraz później będziemy musieli powoływać zespoły biegłych, którzy w długoletnich postępowaniach przed właściwymi organami będą musiały oceniać, czy dany taniec, dane gesty, dane ruchy już pobudzają czyjeś wyobraźnię, czy też nie pobudzają. Jest to potężny problem, który nie powinniśmy sobie tutaj debatować na zasadzie takiego, że się przerzucamy wątkami niemerytorycznymi, ale na zasadzie dyskursu politycznego. Jak uczynić to? Bo tego się nie udało dziesiątkom jednostek i w naszym kraju, i w różnych częściach świata. Jak do tego zagadnienia dojść, żeby to rzeczywiście te rozwiązania były realne, funkcjonalne, rzeczywiście sankcjonowały te problemy, które są, bo są problemy duże. Szczęśliwie nie ma takich problemów u nas jeszcze, jak w niektórych miastach Europy Zachodniej czy gdzieś w Azji, o czym się słyszy. Na pewno naszą wspólną intencją powinno być to, abyśmy te sfery starali się wyeliminować. Natomiast czy znajdziemy na to receptę doskonałą? No, przykłady z innych miast, nie tylko z Wrocławia, ale też z Krakowa, pokazują, że jest z tym poważny problem. Spróbujmy w ten sposób zadziałać. Zgadzam się też z wcześniejszymi wypowiedziami czy pani Kretkowskiej, czy innych osób o to, jak będzie funkcjonować wprowadzona regulacja. Bardzo dużo zależy od egzekwowania. Jak w każdym przypadku. Będzie to przez właściwe służby egzekwowane, będzie lepiej, nie będzie, to stworzymy martwe zasady. Pan prezydent ze swoim aparatem wspierającym deklarują, że tak będzie, wierzę, że tak będzie, bo bardzo się do tego powinniśmy przyłożyć. To jest nasza perełka, to jest nasze wyjątkowe miejsce i działajmy w ten sposób, żebyśmy starali się do dobrego doprowadzić. Te poprawki, które są, jeśli są one racjonalne, powinniśmy je wprowadzić, ale dążmy do tego, abyśmy ten park kulturowy dzisiaj przyjęli jako uchwałę, abyśmy realizowali to zadanie, bo z jednej strony mówimy, proszę państwa, o tym, że padły głosy, że pracujemy nad tym za długo, bo takie głosy padały, z drugiej strony podczas dzisiejszych rozmów padały głosy, że zbyt krótko, więc zdecydujmy się, w którą stronę podążyć. 2,5 roku to jest czas, myślę, akurat pan Kajzer wskazał to statystycznie, że to jest średni okres prac nad takim przedsięwzięciem. Przegłosujmy to rozwiązanie, chodźmy do przodu, proszę państwa. Nie będzie to pewnie doskonała regulacja, ale przyjmijmy to i działajmy to, żebyśmy to nasze Stare Miasto mieli piękne, lepsze, bo teraz cały czas są z tym problemy. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Ja mam pytanie do pani konserwator. Jeśli chodzi o jeden z paragrafów, w tej chwili już nie będę, moment. Co to znaczy?
W zakresie położenia szyldów na elewacji, ich wykonania i kolorystyki ustala się harmonijnie, kompozycyjnie i proporcjonalnie. Położenie na elewacji harmonijnie, kompozycyjnie i proporcjonalnie wpisujących się w podziały elewacji. Co to znaczy? I co to znaczy na przykład stosowanie zbliżonych wymiarów dla poszczególnych rodzajów szyldów? Czy będzie strażnik miejski chodził z centymetrem? Co to znaczy zbliżony? Co to znaczy już niezbliżony? Proszę Państwa, takich restrykcji, których nie jesteśmy w stanie bez jakiejś uznaniowości zaliczyć do wykroczenia poza uchwałę bądź niewykroczenia, jest w tym rozdziale trzecim, w poszczególnych paragrafach więcej. Zgadzam się z tym, że co mówił pan profesor Szczuciński, że ta uchwała ma porządkować. Ma porządkować, ale nie zapominajmy również o tym, że od wielu lat podejmujemy działania, które mają na celu ożywić Centrum Poznania, a nie tylko pielęgnować to dziedzictwo, które odziedziczyliśmy. I teraz pani konserwator mówiła, że będziemy monitorować i w ślad za tym zmieniać. Ja uznaję, że pewne ograniczenia czy regulacje dotyczące działań reklamowych są potrzebne. Dlatego uważam, że należy wykreślić paragrafy 7, 8, 9 i 10, przyjrzeć się restrykcjom dotyczącym działań reklamowych jeszcze raz i nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy po przemyśleniu, po dyskusjach, po propozycjach ze strony państw radnych jakieś ograniczenia w zakresie działań reklamowych jednak wprowadzili. Skoro możemy monitorować i porządkować i w ślad za tym zmieniać, to możemy również przyjąć uchwałę bez rozdziału trzeciego, paragrafów 7, 8, 9 i 10 i za 3-4 miesiące jakieś regulacje w zakresie działań reklamowych wprowadzić. Myślę, że ustawa znacząco ogranicza wolność działalności gospodarczej, znacząco ograniczy też te działania, które podejmowaliśmy w celu ożywienia starego rynku. Wydaje mi się, że nie w tym kierunku powinniśmy iść. Niewielu radnych wie, ale to się również pojawiło na komisji. Kilka lat temu pan prezydent zakazał bryczek na starym rynku, co spowodowało, że ten element krajobrazu zniknął z przestrzeni starego rynku. Tak, bryczki mogły jeździć po uliczkach okolicznych, ale nie po samym starym rynku.
Pani radna Klaudia Strzelecka.
Dziękuję. Ja w sumie mam uwagę do pana profesora Szczucińskiego, Antoniego, ale nie widzę go na tej sali, jednak pozwolę sobie na ten krótki komentarz mimo jego nieobecności. Nie możemy mówić o centrum miasta jako o skansenie historycznym, bo to, czy mamy odsłonięte malowidła w jednym czy drugim budynku, czy też czy jeden, drugi budynek można zwiedzać, to tego tematu nie porusza ta uchwała w żaden sposób. Jest to odrębna polityka tego miasta i fakt, miasto nie wykorzystuje swojego potencjału w tym zakresie. A to, że miasto wyludnia się i centrum miasta chyba najszybciej, i owszem, trzeba uporządkować tę przestrzeń, ale na pewno nie możemy powiedzieć, że jest to skansen, bo już samą tą nazwą zniechęcamy do zamieszkania tutaj czy prowadzenia jakiejkolwiek działalności. Bo miasto ma żyć i ma zachęcać do odwiedzania go, do spędzania czasu tutaj, a nie odwrotnie. Miasto jest dla mieszkańców. Pamiętajmy o tym przede wszystkim. Dziękuję.
Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Jeszcze raz powiem, że ten dokument jest potrzebny, ten dokument jest ważny, ten dokument nie jest idealny. Ten dokument będzie można poprawiać, jeżeli coś nam nie wyjdzie, ale odnosząc się do wypowiedzi pana radnego Rata, ja nie do końca rozumiem jego jakby myśl przewodnią. Ja tylko chciałam przypomnieć i powiedzieć, że pan prezydent również przyznał, że jest za tym wpisaniem tego zapisu, który ja proponuję, czy komisja w troszeczkę ograniczonym brzmieniu, tylko czeka na wyrok, na uzasadnienie wyroku, więc pan prezydent jest zgodny z nami, że chce to wprowadzić, tylko czeka jeszcze na uzasadnienie, a ja mówię, żeby to wprowadzić dzisiaj, bo Wrocław to przyjął i to przyjęto. I teraz tak, Oczywiście, że nigdy do końca nie będziemy pewni, czy te nasze zapisy będą respektowane, ale tak jest ze wszystkimi zapisami. Nie wolno kraść, ludzie kradną. Nie wolno zabijać, ludzie zabijają. I moja babcia, czy nasze babcie mówiły, nie rób ma nic, nie będzie nic. Więc ja uważam, że trzeba coś zrobić i spróbować obserwować, co się dzieje. Jedynie możemy poprawiać, bo jeśli tego nie zrobimy, to ten cały wywód na temat Starego Miasta i tego, co się dzieje, to jest dla mnie niezrozumienie. Więc jestem trochę zdziwiona, że pan radny mówi, żeby, nie wiem, tego zapisu nie proponuje nam. My chcemy ten dokument, ja chcę ten dokument przyjąć i tutaj nikt nie jest, w większości na pewno nie jest przeciwny przyjęciu, więc po prostu przyjmijmy go i spróbujmy naprawiać to, co się dzieje w Poznaniu.
Dziękuję. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, dwa słowa z mojej strony i komentarza, później poproszę panią konserwator. Odpowiadając na pytania zadane przez pana radnego Tomasza Kajzera. Oczywiście aspekt wdrożeniowy, ten zarządczy będzie dla nas niezwykle istotny, o czym też wspominała pani konserwator. Rzecz jasna, działania Biura Konserwatora Zabytków będą musiały być też w tym zakresie odpowiednio przemodelowane i wzmocnione. Zespół interdyscyplinarny, który będzie oczywiście również nadzorował wdrażanie tej uchwały, jak i również ta cała polityka informacyjna, o czym też była mowa, szkoleniowa, po to, żeby też faktycznie pomagać wszystkim, a nie zaczynać od sankcji. Zresztą, tak jak powiedziałem, uchwała w tym zakresie, to vacatio legis, tak obowiązuje rok czasu, więc jakby takiej sankcji być nie będzie można wprowadzać od razu i tak, ale niemniej będzie nam zależało na tym, żeby jednak przede wszystkim poprzez współpracę wykonywać pewne rzeczy. Zresztą my już obserwujemy w zachowaniach też niektórych właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców, działania wyprzedzające. To samo jest w przypadku uchwały krajobrazowej. Piotr Libicki też o tym wspominał na jednej z komisji, gdzie przedsiębiorcy z określonych firm czy też sieci przychodzą już i pytają, czy tego typu rozwiązania będą, bo w tej chwili są też przy podejmowaniu pewnej decyzji, więc to jest bardzo też pozytywny aspekt. Na pewno kwestia sprawozdawczości, tutaj oczywiście będziemy na to otwarci. Zresztą też jakby koresponduje z tym, o czym mówiliśmy wcześniej. Nie ma przepisów, nawet te proponowane przez nas, które byłyby pewnie idealne tu i teraz, na wszystkie możliwe zagadnienia. Stosowanie tej uchwały też będzie pozwalało nam w rozsądny sposób zobaczyć, co ewentualnie w przyszłości należy poprawić, zmienić, znowelizować. My się opieramy w dużej mierze na rozwiązaniach przyjętych w Krakowie, we Wrocławiu. Jeśli państwo radni, a w większości z państwa tak też wypowiedzi brzmiały, doceniacie te rozwiązania, bo bywacie też we Wrocławiu czy w Krakowie, widzicie na przykład, jak się zmieniła ulica Floriańska w Krakowie, która lat temu parę była po prostu jednym wielkim ściekiem reklamowym, a dzisiaj jest jedną z najbardziej reprezentacyjnych, nie tylko z uwagi na historię uliczek staromiejskich w Krakowie, to jest efekt właśnie takich, a nie innych zapisów. My z jednej strony musimy doprecyzować pewne rzeczy, żeby nie było właśnie podwójnych interpretacji, niedomówień i tak dalej. Jeżeli bazujemy na przepisach, które się sprawdziły we Wrocławiu i w Krakowie, nikt tam nie szymrował zarzutem, że to jest ograniczenie działalności gospodarczej i tak dalej. Wręcz przyjęto to, tak jak powiedział pan profesor Szczeciński, z pełnym zrozumieniem. Jest to szczególna przestrzeń, gdzie na pierwszym miejscu są zabytki, gdzie są pewne rozwiązania architektoniczne, które muszą mieć tą preferencję, ale z drugiej strony też pewna oczywiście otwartość na rozwiązania, które nie godzą ani w działalność gospodarczą, ani w reklamę, ani w proponowanie takich czy innych aktywności. Pani radna Lidia Dudziak podniosła propozycję poprawki tej swojej, tej Komisji Kultury. Tak jak wspomniałem, rekomenduję państwu, żebyśmy dzisiaj projekt uchwały przyjęli bez żadnych poprawek. My żeśmy po pierwsze przyjęli autopoprawki, które częściowo spełniają głosy państwa radnych w ramach dyskusji na komisjach, między innymi tak zwane nagabywanie ograniczyliśmy tylko i wyłącznie do informowania o usługach erotycznych, po to, żeby rzeczywiście nie było wątpliwości, czy gdy na przykład student, czy studentka, czy inna osoba zaprasza na przykład do restauracji na takie czy inny obiad, nie wiem, dnia, tak dalej, żeby nie podlegało to pod to, bo mamy świadomość, że to byłoby zbyt daleko idące, tylko powiem, że pierwotny zapis, on się ograniczał, w dużej mierze był tak też skonstruowany, ponieważ mieliśmy też pewnego rodzaju sygnały od mieszkańców, których irytuje zachowanie niektórych panów, którzy reklamują zakłady pogrzebowe na ulicy Woźnej. I poprzedni zapis, on, propozycja zapisu częściowo miał wyjść naprzeciw temu, ale wzięliśmy pod uwagę też Państwa argumenty, że w takiej konstrukcji ten poprzedni zapis mógłby być rzeczywiście nie do końca precyzyjny i na przykład rzeczywiście osoba, która zaprasza na jakieś kulinarne degustacje w jakiejś restauracji, kawiarni i tak dalej, by mogła pod ten przepis także podchodzić, żeby nie było wątpliwości, ograniczyliśmy to tylko i wyłącznie w tej chwili do nagabywania związanego z reklamowaniem świadczenia usług o charakterze erotycznym. Wracając do kwestii wypowiedzi pani radnej Dudziak. Ten zapis, który pani radna proponuje, my będziemy go rzeczywiście chcieli rozważyć przy najbliższej nowelizacji Parku Kulturowego, po tym, kiedy zapoznamy się dokładnie z pisemnym wyrokiem, orzeczeniem NSA. Nadal go nie mamy. Nie chcemy też popełnić jakiegoś faux pas, wprowadzić rozwiązań, na co to słusznie zwrócił uwagę też pan radny Różański, które nie byłyby możliwe do stosowania i takich, które również pozwalałyby ewentualnie rościć sobie jakieś odszkodowania względem miasta. Musimy do tego podejść bardzo precyzyjnie, ale chyba nie muszę Państwu mówić, że jeśli chodzi o politykę miasta, właśnie tej kadencji i prezydenta, jest ona jednoznaczna, jeśli chodzi o lokalizowanie klubów go-go w przestrzeni Starego Rynku i Starego Miasta. To w tej kadencji podjęliśmy tak naprawdę realne działania, żeby rzeczywiście po pierwsze na drodze sądowej dowodzić swoich racji, co jest trudnym procesem, bo jak Państwo wiecie, żaden samorząd w tej chwili tej walki skutecznie nie podjął, ale w sferze symboliki również, choć ona nie jest do końca dla nas jedynym przejawem naszej aktywności, to też jest odbierane pozytywnie, że władze miasta nie akceptują tej formy działalności i to też jest sygnał dla inwestorów, dla mieszkańców. Zresztą chcę powiedzieć, że te działania przyniosły pewne efekty, bo jednak dwa kluby go-go z tej przestrzeni staromiejskiej zniknęły. Niemniej oczywiście to jest też jasny sygnał, że będziemy preferować i promować i wspierać tych przedsiębiorców, którzy nie godzą się na lokalizowanie tego typu działalności właśnie w obszarze starorynkowym. Tutaj w dużej mierze będzie też potrzebny na pewno zapis na rangi ustawowej, który pozwalałby samorządom faktycznie umożliwić strefowanie tego typu świadczenia usług. Przypomnę, że w wielu państwach na zachodzie Europy tego typu usługi zresztą istnieją. Zresztą my nawet też nie podchodzimy do tej sprawy, że chcemy negować w ogóle istnienie takich usług, one są wszędzie w świecie, tylko że rzeczywiście w wielu miastach w Europie tego typu działalność nie jest lokalizowana na głównych placach centralnych czy starorynkowych owych miast, tylko gdzieś w obrzeżnych częściach miasta. I też rzeczywiście prowadzą tę działalność w sposób zgodny z przepisami prawa, a my doskonale mamy przecież wiedzę, na tym też opieraliśmy nasze powództwo sądowe, dochodzi tam do różnych praktyk, które są przedmiotem zgłoszeń później do policji. One są cały czas, one się cały czas dzieją. Pytanie, jak sąd oczywiście będą do tego podchodzić. Także tutaj odpowiadając pani radny Dudziak, na pewno mamy w tym propozycji zapis dotyczący to, co pani konserwator powiedziała, zakazu reklam świetnych przy tego typu klubach i to wejdzie w życie już w tej propozycji. Co do tego drugiego zapisu, my się na niego nie zamykamy, chcemy jednakowoż podejść do tego w sposób racjonalny, rozsądny i po wszystkim po zapoznaniu się z wyrokiem NSA. Pani radna Frankiewicz wspominała o kwestii szyldów tych zapisów dotyczących dat powstania lokali. To jest jedna z poprawek, którą też składał pan radny Burczkowski. Myśmy ją przyjęli w formie autopoprawki, bo uważamy, że warto doprecyzować. Tu jest słuszna uwaga, ale też znowu pani radna wspomniała o tym, że my zakazujemy tej działalności gospodarczej, że ograniczamy tę działalność. No, we Wrocławiu, w Krakowie wprowadzono takie same przepisy i nie podnoszono takich argumentów, a przynajmniej w sferze stosowania dzisiaj wszyscy są zadowoleni z faktu, że zostało to podjęte i ani liczba turystów nie maleje w Krakowie, ani we Wrocławiu, ani też nie zwija tam się działalność gospodarcza, a my też jesteśmy przekonani, że przy tym pozytywnym trendzie wzrostowym, jeśli chodzi o turystykę w naszym mieście, tylko i wyłącznie pomożemy sobie po to, żeby też się móc skoncentrować na tych działaniach, o których też mówił profesor Szczuciński. Mamy wiele też przestrzeni i także prywatnych, także publicznych jeszcze też miejskich, które możemy lepiej eksponować, aniżeli to jest obecnie. Kwestia bryczek, nie ma żadnego zakazu wjazdu bryczkami na przestrzeń Starego Rynku. Myśmy takiego zakazu żadnego nie wprowadzali. Z tego co pamiętam, to raczej
przedsiębiorcach, czy też osoba, która świadczyła tego typu usługi, wycofała się z takiej działalności. Chcę powiedzieć nawet wręcz, że tutaj poznańska lokalna organizacja turystyczna, która w imieniu miasta przecież zawiaduje tymi działaniami, jakim jest promocja turystyczna miasta, wręcz starała się zachęcać przedsiębiorców do właśnie podziwiania też walorów miasta. Między innymi wprowadziliśmy możliwość poruszania się po Starym Mieście specjalnymi meleksami i jest to zrobione w sposób moim zdaniem uporządkowany. Nie dochodzi do takiej sytuacji jak w Krakowie, gdzie tam nawet dochodzi do walk pomiędzy firmami, które świadczą tego typu usługi przewozowe. U nas jest to w sposób zupełnie porządny i mam nadzieję, że będzie tak też dalej. Teraz pani konserwator, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Kontynuując tutaj odpowiedź pani radnej Frankiewicz, ja chciałam tylko jedną rzecz państwu, być może tutaj ona za mało wybrzmiała, wyjaśnić. Większość tych zasad, które tutaj sformułowaliśmy w naszej uchwale, one tak naprawdę istnieją i są stosowane. Przecież my na co dzień wydajemy pozwolenia konserwatorskie na kwestie związane z reklamami, z szyldami, z pracami remontowymi, z pracami konserwatorskimi. I te zasady, one cały czas funkcjonują. Mamy szereg dokumentów miejskich, z których pewne te właśnie zasady dotyczące tych kwestii estetycznych wprowadzamy do jednego aktu prawa miejscowego i dzięki temu będziemy mieć możliwość jego skuteczniejszej realizacji. Także to nie jest żadna rewolucja. Te zasady, one cały czas właściwie są praktykowane i cały czas tutaj do nich się stosujemy. Jeszcze odpowiadając tutaj to szczegółowe pytanie pani radnej dotyczącej umieszczania szyldu na elewacji. Oczywiście, że szyld musi być odpowiednio zakomponowany, to znaczy, że na przykład nie może on wchodzić w wystrój elewacji, którym są na przykład elementy boniowania, czy nachodzić na witrynę. On musi być odpowiedniej wielkości, musi być odpowiedniego materiału, musi być dostosowany skalą i wielkością właśnie do miejsca, na którym ma być umieszczony. Nie może być w sposób absolutnie dowolny. Te zasady są też na dzień dzisiejszy tak funkcjonują, bo przecież mamy też zapisy, przypomnę, planu miejscowego, który obowiązuje na tym terenie, gdzie te zapisy cały czas tak były sformułowane i tak są stosowane. Odpowiadając jeszcze panu radnemu Borczkowskiemu, krótko, szczegółowe i precyzyjne zapisy, naszym zdaniem one eliminują tą dowolność, uznaniowość, o którą tutaj pan radny się niepokoi i właśnie nie zostawiają tego marginesu do jakiejkolwiek dyskusji. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Henryk Kania.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni radni. Przysłuchując się tej dyskusji, odnoszę wrażenie, że zatraciliśmy ducha tej uchwały. Co my chcemy osiągnąć, uchwalając uchwałę? My przede wszystkim musimy zastanowić się nad tym, komu ma ta uchwała służyć, czemu ma służyć i po co ona jest stworzona. Jak wiemy, ona jest stworzona po to, aby zachować tą część Poznania w takim stanie, która będzie służyła ochronie tego terenu, będzie ochraniała, prawda, zabytki, będzie eksponowała zabytki, eksponowała historię i krajobraz tego rejonu. Dlatego też ze zdziwieniem usłyszałem, że należy niektóre rozdziały tego projektu uchwały wykreślić. Jeśli my wykreślimy te rozdziały, no to zastanawiam się, po co my mamy tworzyć tą uchwałę. Uchwała ma służyć właśnie tym celom, o których powiedziałem. I nie można wykreślić, wyrzucić tych rozdziałów, ponieważ one w sposób konieczny i potrzebny, precyzują te ograniczenia, które są nieodzowne, aby utrzymać ten teren w takim, a nie innym stanie, w tym stanie, który zakładamy, że będzie służył po prostu utworzeniu Parku Kulturowego Stare Miasto. Dlatego też wydaje mi się, że szczegóły, o których dyskutujemy, są tutaj to niezbyt istotne. Liczy się duch tej uchwały. I dlatego też ja osobiście będę głosował za tym, aby projekt uchwały przyjąć bez żadnych poprawek. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Kajzer.
Bardzo krótko. Ja rozumiem, że na dzień dzisiejszy możemy zakładać, że pan prezydent nie przewiduje powołania oddzielnej jednostki organizacyjnej do zarządzania Parkiem Kulturowym Poznań Stare Miasto, że ten zespół będzie oparty o pracowników już pracujących w Urzędzie Miasta. W związku z tym jest pytanie konkretne o strukturę tego zespołu, sposób działania tego zespołu, gdzie taką informację możemy znaleźć, kto będzie zarządzał Parkiem Kulturowym w Poznaniu, kto będzie wdrażał tą ustawę, jakie osoby, z jakimi pełnomocnictwami, jak włączone w ramach innych kompetencji Urzędu Miasta, gdzie możemy być informacje dotyczące regulamin i trybu pracy zespołu doradczego, o którym mówimy w uchwale, czy to już jest gotowe, czy jeszcze nie. Jeśli nie, to kiedy będziemy mogli się z tym zapoznać, bo myślę, że każda osoba, która żyje w Starym Mieście, no będzie chciała wiedzieć, kto w Urzędzie Miasta tym się zajmuje, kto ma jakie kompetencje, co jak działa, no bo inaczej będą zawracać go panu prezydentowi, czy pani konserwator, a tak lepiej, aby mieli jasność, jak Urząd Miasta zorganizował się w swoich strukturach, aby wdrażać tą uchwałę i zarządzać Parkiem Kulturowym. Kto za co odpowiada, na jakich zasadach, jak to gremium działa, z kim rozmawiać. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański.
Moje pytanie idzie w podobnym duchu, to znaczy prosiłbym pana prezydenta Wiśniewskiego i oczywiście zechcę odpowiedzieć na jasną odpowiedź na pytanie. Które zapisy w naszych uchwałach i jakie metody działania naszych urzędników i strażników miejskich spowodują, że to, co było nieskuteczne i jest nieskuteczne we Wrocławiu, stanie się skuteczne w Poznaniu?
Pani radna Joanna Frankiewicz.
Ja nie otrzymałam odpowiedzi od pani konserwator na moje pytania, w związku z tym je ponawiam. Co to znaczy, że szyld jest odpowiednio zakomponowany? Kto będzie podejmował decyzje w tym zakresie? Czy szyld jest odpowiednio zakomponowany? I co to znaczy, że coś się harmonijnie i kompozycyjnie wpisuje w elewację? Odniosę się jeszcze krótko do wypowiedzi pana radnego Kani. Zgadzam się, ważny jest duch tej uchwały. Tylko ja mam wrażenie, że właśnie duch tej uchwały jest restrykcyjny, a nie chroniący. Dziękuję bardzo.
Pan radny Michał Boruczkowski.
Mam wrażenie, że pani konserwator mnie właśnie zupełnie nie zrozumiała. To, że te przepisy tego projektu uchwały są tak szczegółowe, one są szczegółowe w sposób nienaturalny dla praktyki życia. I one będą powodowały, że ich egzekwowanie będzie się cechowało dowolnością, na co zresztą pani konserwator wcześniej też w rozmowach zwraca uwagę, że obecne decyzje administracyjne, jeśli one są nawet bardzo szczegółowe, to ze względu na to, by podejść tak, nazwijmy to w cudzysłowie po ludzku, do różnych przedsiębiorców, do różnych ludzi, one nie są, nie zawsze są w pełni egzekwowane i nie zawsze ich naruszenie spotyka się z sankcją. To jest to, co pani konserwator sama mówiła w rozmowach.
Dziękuję. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, odpowiadając na pytanie pana radnego Kajzera, nie przewidujemy powoływania nowej jednostki budżetowej. Oczywiście może na wniosek państwa radnych w następnej kadencji, być może na skutek stosowania tej uchwały pojawią się takie propozycje, wnioski, ale w tej chwili nie przewidujemy tego. Wydaje się, że oczywiście przy odpowiednim wzmocnieniu sił konserwatora, ale odpowiedzialną oczywiście jednostką za wdrażanie tej uchwały rzecz jasna będzie konserwator zabytków, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Natomiast powołamy zespół, który będzie w dużej mierze powielał tę grupę osób,
która przygotowała projekt uchwały, czy to są instytucje tak naprawdę związane z przestrzenią miejską, jak ZDM, jak Straż Miejska, jak jednostki, które odpowiadają za infrastrukturę mieszkaniową, miejską, czyli lokale użytkowe, jak oczywiście także służby dotyczące chociażby gospodarki nieruchomościami i tak dalej, które będą na pewno tym organem, który będzie wspierał konserwatora przy wdrażaniu tej uchwały, oczywiście również odpowiedzialnych za informowanie, promowanie tych rozwiązań, tą działalność edukacyjną, która będzie dla nas najważniejsza w tym pierwszym etapie. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytanie pana radnego Artura Różyńskiego. Chodziło pewnie o tą propozycję poprawki, którą pani radna Dudziak zgłosiła, tak? Bardzo proszę.
Proszę bardzo, tak.
Panie prezydencie, ja na początku oczywiście nie wierzę w sposób absolutnie bezkrytyczny w to, co piszą dziennikarze, ale na początku przytoczyłem dość jasny artykuł, który pokazał, jak uchwała nie działa we Wrocławiu. W związku z powyższym usłyszałem, że nasza uchwała nie jest karką i że u nas strażnicy będą realizować ją lepiej. W związku z tym chciałbym poznać konkretne zapisy naszej uchwały, które spowodują, że będzie działać lepiej niż u wrocławska i konkretnie na czym będzie polegać praktyka działania naszych urzędników i strażników, że to, co nie działa we Wrocławiu, będzie działać w Poznaniu.
Bardzo proszę, panie prezydencie.
Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o stosowanie uchwały we Wrocławiu, nie mamy takich pesymistycznych informacji, jak te zawarte w artykule, na które powoływał się pan radny. Jeśli chodzi o kwestię nagabywania, ona jest bardziej rzeczywiście u nas precyzyjnie wyrażona, ponieważ odnosi się właśnie do działalności klubów erotycznych, zakazu tego typu form działalności. Natomiast mamy informacje i też zebrane i przez nas też relacje od osób, które zajmują się stosowaniem tej uchwały, że ograniczono właśnie to nagabywanie właśnie do tych klubów, o których mówimy. I tak samo również we Wrocławiu zaczyna się obserwować tendencje do opuszczania tego typu działalności gospodarczej, jaką są kluby erotyczne właśnie z rejonu starego rynku we Wrocławiu. Natomiast, tak jak powiedziałem, my też staraliśmy się, przygotowując projekt uchwały, sprawdzać, dotyczyło to zwłaszcza Krakowa, tak, dlatego że Kraków był pierwszym dużym miastem w Polsce, który przyjął park kulturowy, aby nie wpisywać rozwiązań, które albo były martwe, albo takie, które rzeczywiście były trudne w egzekucji i w stosowaniu. Także ja mam mimo wszystko z Wrocławia, wracając do Wrocławia, do pańskiego pytania, relacje pozytywne, że te zapisy ograniczyły jednak to, co mieszkańcy i turyści w szczególności zwracali uwagę, czyli kwestie właśnie uporczywego właśnie nagabywania ludzi, którzy przechadzają się po Starym Mieście we Wrocławiu, który zachęca się do korzystania z klubów, które świadczą usługi erotyczne. I dla nas to też będzie ważne, żeby w tym okresie na tym się skoncentrować, bo faktycznie ja nie przypominam sobie, żeby mieszkańcy czy turyści skarżyli się na to, że nie wiem, byli uporczywie zapraszanie do jakiejś restauracji, czy nie wiem, skarżyli się na to, że są zapraszani do muzeum jakiegoś, no nigdy taki nie przypomina sobie taki skarg. Jedynie to, co właśnie rzeczywiście dominuje tu w relacjach prasowych, ale też w relacjach post factum, które czasami do nas docierają do magistratu w formie korespondencji e-mailowej od mieszkańców czy od turystów, to właśnie owe zaczepiające turystów czy mieszkańców panie z parasolkami, czy też jak pan radny słusznie zauważył, również panowie, bo i tacy też się pojawiają, którzy zachęcają do tego korzystania z tych usług. Na tym będzie skoncentrowana nasza działalność, żeby oczywiście tę praktykę ograniczyć, docelowo wyeliminować.
Dziękuję. Tam jeszcze było pytania pani Joanny Frankiewicz chyba, żeby tak, odpowiedzieć krótko i jasno. Bardzo
tak,
proszę.
Jeszcze raz odpowiadając pani radnej. O zapis dotyczący zakomponowania szyldu na elewacji. Proszę Państwa, żeby móc powiesić szyld czy inną reklamę na elewacji, to zgodnie z naszą ustawą i zgodnie z tym, że jesteśmy na obszarze chronionym, podlegającym tutaj pewnym wymogom już na dzień dzisiejszy, taki szyld musi uzyskać pozwolenie konserwatorskie. I żeby dostać pozwolenie konserwatorskie, trzeba najpierw wykonać projekt architektoniczny i właśnie ten projekt musi dokładnie określić miejsce, wielkość szyldu, tak żeby on nie przesłaniał elementów architektonicznych i był dostosowany wielkości. Właśnie zakomponowany, to znaczy nie przesłaniający elementów architektonicznych i dostosowany, no, to w takim razie nie rozumiem.
Myślę, że pozostaje. W związku z tym pozostaje rozbieżność między opiniami pani konserwator i pani radnej. Dobrze.
Dobrze. Natomiast jeszcze tylko krótko odpowiadając panu radnemu Boruczkowskiemu. Rozmawialiśmy o tym, że decyzje administracyjne, które wydajemy, są na pewno o wiele trudniej egzekwowalne, ponieważ wiążą się z postępowaniami odwoławczymi, które są często bardzo długotrwałe i przewlekłe. Natomiast tutaj nasza propozycja naszej uchwały daje tą możliwość tej krótkiej ścieżki pewnej egzekucji zapisów. I o tym rozmawialiśmy, że właśnie decyzje administracyjne, które na dzień dzisiejszy wydajemy i które nadal będziemy wydawać, bo to się nic w tym zakresie nie zmieni, one po prostu no, są trudniej egzekwowalne co do ich zapisu.
Dziękuję. Teraz możemy przystąpić do rozstrzygania złożonych poprawek. Jeśli ja dobrze wszystko rozumiem, złożone zostały 3 poprawki. Poprawka Komisji Kultury i Nauki, poprawka pani radnej Joanny Frankiewicz i poprawka pani radnej Lidii Dudziak. Najpierw te dwie poprawki złożone przez panią radną Lidię Dudziak i przez Komisję Kultury i Nauki. One są co do treści niemal tożsame, różnią się jednym słowem. Poprawka Komisji Kultury mówi, że w lokalu, w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna oraz w lokalu wykorzystanym przez przedsiębiorcę do organizacji imprezy zakazuje się prowadzenia działalności usługowej o charakterze erotycznym. Natomiast w poprawce pani radnej Lidii Dudziak jest mowa o zakazuje się prowadzenia działalności o charakterze erotycznym. Według mnie jest to poprawka dalej idąca, ponieważ zakazuje wszelkiej działalności, a nie tylko usługowej. W związku z tym ją przegłosujemy najpierw. Pani radna proponuje, żeby wpisać to w paragrafie 4 i dodać punkt 4 o tej treści. W związku z tym proszę państwa o głosowanie. Kto jest za uwzględnieniem poprawki pani radnej?